Lechistan, czyli orientalna historia Polski. Podcast, który cyklicznie pojawia się z mniejszymi albo większymi przerwami niezawinionymi w sieci, który prowadzą
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Jeśli mają Państwo wrażenie, że słychać nas od pewnego czasu troszeczkę inaczej, to nie jest to mylne wrażenie, gdyż słuchają Państwo...
Proszę nie regulować radioodbiorników.
Tak, proszę tam nie kręcić żadnymi tam...
Tak, i w komputerze też nie majdrować, mówiąc filmem w niebowzięci.
To brzmienie wynika z tego, że trzymając się reguł dystansowania społecznego w czasach pandemii, spotykamy się z Adamem Balcerem na polu mokotowskim, które symbolicznie, jak żadne inne miejsce, nie oddaje przemian i wielorakich znaczeń, dlatego że kiedyś było tu lotnisko i lądowały samoloty, a teraz rosną potężne drzewa. Przed nami grupka młodzieży rzuca plastikowym, płaskim, nie wiem jak to nazwać.
To jest frisbee chyba.
Frisbee.
Tak się nazywa.
Rzuca do siebie, niektórzy łapią, a niektórym się to nie udaje. I z tego miejsca właśnie dla Państwa kolejny odcinek podcastu Lechistan. Ja od razu przypomnę adres lechistan@tok.fm. lechistan@tok.fm. O czym dzisiaj?
Oczywiście chciałbym Państwa przeprosić za to, że nie było podcastu tydzień temu. Już się tłumaczę. Popsuł mi się komputer i musiałem go oddać do naprawy, a w komputerze mam wszystkie pliki, bo jak wiedzą Państwo pewnie, no ja się nie uczę na pamięć tych cytatów, tylko tych najbardziej smakowitych, pikantnych, tylko je zbieram i staram się je pięknie odczytać. A wizyta w bibliotece na przykład narodowej, położonej tutaj kryptoreklama, ale product placement, lokowanie produktu możemy, bo to świątynia wiedzy, no jest niemożliwa, ponieważ jest Biblioteka Narodowa zamknięta.
A tak blisko, tu za płotem, widać.
Dokładnie.
Za tymi, co frisbee sobie rzucają, proszę
Więc
Państwa,
Więc uznaliśmy, proszę Państwa, że no niestety zrobimy sobie tydzień przerwy. Dzisiaj byliśmy ostatnio na Sycylii i płynnie będziemy z tej Sycylii ruszać na południe, ale Polski. Wrócimy jeszcze do Włoch, spokojnie. A dlaczego, jak się tam dostaniemy na południe Polski? No, proszę Państwa, pokażemy dzisiaj Państwu, że polska tradycja państwowa jest powiązana z Cesarstwem Niemieckim. Wiem, że to brzmi strasznie, ukryta opcja niemiecka. I poprzez Rzeszę, bo była pierwsza, druga, trzecia, przypominam, że ta trzecia oczywiście była straszna. Rzesza to też Rzeszów, stąd nazwa miasta, przypominam. Mamy związek z islamem, z Sycylią i to samo dotyczy pewnie najważniejszego symbolu państwa polskiego, czyli szczerbca, miecza koronacyjnego. Tutaj mamy związek z islamem i jeszcze, o mój Boże, z judaizmem. Więc myślę, że biedne chłopaki z obozu narodowo-radykalnego i konfederaci, proszę im przekazać, żeby posłuchali. Obawiam się, że niektórzy mogą dostać jakieś apopleksji albo zawału
serca. To znaczy,
serca.
Że taka wpinka mieczek chrobrego,
tak.
Który...
To... O. Niestety ma konotacje muzułmańskie i, jak Państwu dzisiaj pokażemy, i jeszcze żydowskie.
Lechistan. Alternatywna historia Polski. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Zawsze w piątek po 19:00.
No więc tak, zacznijmy, dlaczego my Polacy, to brzmi naprawdę pięknie, gadamy o niemieckim cesarstwie, świętym cesarstwie rzymskim narodu niemieckiego. Tak jak powiedziałem, można by nas oskarżyć, żyć o ukrytą opcję niemiecką. No więc rozmawiamy dlatego, że przypomnijmy, że nasza państwowość w X wieku rozwinęła się i powstała od samego początku w orbicie tego cesarstwa, które w 962 koronował się na cesarza Otton I. Nie za bardzo chcemy o tym pamiętać. Natomiast, żeby nie pozostać gołosłownym, ja zawsze lubię się podeprzeć jakimiś naukowcami, historykami, więc przywołuję pana Piotra Krola, który napisał tak, że trzeba położyć, to jeszcze nie napisał, teraz uwaga, cytat, nacisk na niewątpliwe i ścisłe związki Piastów z elitami arystokratycznymi Rzeszy i cesarskimi instytucjami kościelnymi. Piastowie po prostu należeli do arystokracji cesarstwa w podobnym stopniu co Przemyślidzi, dynastia panująca w Czechach, dodajmy. Więc Polska często była mniej więcej do połowy XIII lennem cesarstwa albo faktycznie pod jego protektoratem, kiedy, do momentu, kiedy ono było silne, do śmierci Fryderyka II, który dzisiaj się jeszcze z nami spotka, bo jak Państwo pamiętają, jest to niezwykle związane z Sycylią, jest nawet pochowany w Palermo. I przypomnijmy, że wiele ziem, tak, tych, które nazywamy odzyskanymi, no, były przez stulecia związane z Rzeszą. Pomorze Szczecińskie, Ziemia Lubuska, Śląsk, przypominam, w momencie, kiedy stopniowo został opanowany przez Czechy od XIV wieku, no to był częścią w efekcie Rzeszy. Ta pierwsza Rzesza istniała do 1806, przypomnijmy, zlikwidował ją Napoleon. No to jak spojrzymy na dzisiejszą mapę Polski, to jest gdzieś 500 lat, no to 25% terytorium, 1/4 terytorium naszego kraju, to są ziemie Rzeszy i jakbyśmy spojrzeli na mapę gdzieś w XVII wieku, to by się okazało, że gdzieś ponad 10% Rzeszy to dzisiejsza Polska. Do tego pamiętajmy, że Krzyżacy formalnie podlegali i papieżowi, i cesarzowi rzymskiemu. I nawet jak nastąpiła sekularyzacja, słynny hołd pruski w Krakowie, Habsburgowie nadal wysuwali jako cesarzowie roszczenia do tego państwa. I w efekcie dochodzi nam cała państwowość krzyżacka, Warmia, Mazury, panowanie też przez jakiś czas na Pomorzem Gdańskim. No to znowu tutaj się robi większy problem, bo nagle się okazuje, że pod panowaniem cesarstwa i związanych z nim krzyżaków to mamy przez ponad 150 lat gdzieś 40% terytorium naszego kraju, a przez ponad 230. Przepraszam, że tak państwa zamęczam, ale chodzi o to, żeby państwo zaczęli, że no, to nie jest hen gdzieś tam daleko, tylko to jest część na przykład historii lokalnej wielu miast polskich.
Zresztą bardzo pozdrawiamy w tym momencie wszystkich mieszkańców Gdańska, wszystkich mieszkańców Lęborka, Słupska, Kołobrzegu, Koszalina,
akurat Gdańsk,
Szczecina,
oczywiście,
Gorzowa.
Przypomnijmy, że był pod panowaniem krzyżaków 1308-1466, a potem powrócił, jak to się u nas pięknie mówi, do macierzy.
Nie, no wszystko, co mogło, to powróciło do macierzy.
Potem były rozbiory i w ramach rozbiorów, no znowu, pamiętajmy, i Prusy, i Druga Rzesza, która powstała po pokonaniu Francji, no znowu miała spory kawałek naszej ojczyzny, tak naprawdę nawet ponad połowę. I no i dochodzą jeszcze słynna woda Żywiec, Franz Józef, restauracje wszystkie z naszym CK, monarchą, który no był, odwoływał się, był z dynastii Habsburgów, która najdłużej panowała, ponad 350 lat, byli cesarzami niemieckimi Habsburgowie, no to znowu doskakuje nam cała Galicja i znowu kilkanaście procent. Więc proszę spojrzeć w ten sposób.
Polak, Niemiec, dwa bratanki. Jeśli przypadkiem wichura państwo talerz satelitarny jakoś tak mocno przesunie, że złapią państwa niemieckojęzyczne kanały i państwo będą w pewnym momencie zdziwieni tym, że tam ludzie w telewizji wyglądają
das
tak jak...
Das ist wirklich Überraschung.
Że ludzie tam wyglądają tak jak u nas. Nic Eta dziwnego.
Surprise.
Bo my przez stulecia byliśmy naprawdę
tak.
obok
Nie,
siebie.
Chcę Państwu pokazać, że tak można by opowiedzieć historię Polski, tak? Też przez ten pryzmat. I cesarstwo, które potem się nazwało właśnie narodu niemieckiego, a na początku po prostu było, uważało się za cesarstwo rzymskie. No od samego początku, jak powstało w 962, no było związane z Włochami, tam się koronował w Rzymie na cesarza Otton I. No to mówiliśmy już Państwu o bitwie pod Crotone, którą Otton II przegrał z Arabami. Zrobimy specjalną audycję, bo to temat rzeka o Ottonie III i papieżu Sylwestrze II i o ich związkach z Andaluzją. A związki są też wielkie z naszym krajem. Więc jak widzą Państwo, no, nie możemy sobie wyobrazić tego cesarstwa, szczególnie w wymiarze uniwersalnym, bez Włoch i bez Sycylii, bo właśnie tam jest pochowany, wychował się Fryderyk II. Po łacinie miał przydomek Stupor Mundi, cud świata. Jest pochowany w Palermo w katedrze. Proszę odwiedzić jego grób. Tam jest pochowany też jego dziadek, Roger II, król Sycylii, o którym zrobiliśmy, ten pojawiał się w kilku naszych audycjach. Niesamowita postać, tak samo jak wnuk Fryderyk II. Tam jest też jego ojciec Fryderyka II, inny cesarz, Henryk VII, żona. I tu co ciekawe, proszę zobaczyć, jak są właśnie połączone te nasze losy. Żona Fryderyka II pochodziła z Aragonii, miała na imię Konstancja, też jest pochowana w Palermo. I kim ona była? Wnuczką Ryksy Śląskiej. Księżniczki Śląskiej, która była siostrą Bolesława Wysokiego. To jest ten książę, z którego mamy Henryków tych słynnych, Brodatego, a potem z Brodatego Pobożnego, tak? Więc widzą Państwo, że związki były spore i był on, Fryderyk II, i królem Sycylii, i cesarzem Niemiec, i królem Jerozolimy. I na pewno, jak mówiliśmy, jest to jedna z najciekawszych postaci w dziejach świata, ja bym powiedział, bo perfekt znał arabski, kulturę arabską, grecki, łacinę oczywiście, u niego na dworze włoski, wielki wkład w rozwój języka włoskiego, na dworze i w państwie mieszkają muzułmanie, odzyskał bez walki Jerozolimę po negocjacjach. Można powiedzieć, że to, co stworzył na południu Włoch, to protonowoczesne państwo. No i dochodzą krzyżacy, tak, którzy, na których miał wielki wpływ, tak, oddziaływał na nich, był ich patronem. No więc dlaczego tyle o Fryderyku II? Bo zaraz Państwo zobaczą, że no, to on najprawdopodobniej tam kryje się za tym Szczerbcem, albo też ten wątek hiszpański. I to nie jest przypadek, można powiedzieć, że Szczerbiec nie jest wyjątkowy, zaraz o nim opowiemy, bo...
A może w dwóch zdaniach powiemy tym słuchaczom, którzy nie uważali na lekcji historii, bo zajmowali się innymi rzeczami i na hasło Szczerbiec mówią coś tam, Szczerbiec, coś ze stomatologią. No właśnie nie. Szczerbiec, powiedzmy w dwóch zdaniach, to broń.
Rzeczywiście tak, bo jest wyszczerbiony, tak jak można być szczerbatym. Słusznie nawiązałeś do stomatologii. Niektórzy mogą wyłączyć, bo mają jakąś traumę związaną z dentystami. Proszę się nie bać, proszę Państwa. Jest legenda, że został wyszczerbiony. Oczywiście to polski imperializm wychodzi na Złotej Bramie w Kijowie przez Bolesława Chrobrego. No niestety nieprawda.
A to musimy ostrzec.
Ale bardzo popularny, tak?
Ale uwaga. Jeśli Państwo będą szukali informacji i natrafią w polskim internecie na teorie spiskowe związane ze słynnym koronacyjnym mieczem Szczerbcem, to proszę uważać, proszę tego nie robić, bo wpadną Państwo w pułapkę czasową i będą Państwo przez najbliższy tydzień tylko śledzili te teorie. Tych teorii jest zaskakująco wiele. Po pierwsze, nie było Złotej Bramy, kiedy Chrobry był w Kijowie. Jeszcze jej nie było, więc nie mógł wyszczerbić. Po drugie, na tym Szczerbcu...
Radio Erewań się robi.
Tak. Po drugie, wielu Polaków w internecie pisze, halo, halo, jaki Szczerbiec, skoro on w ogóle nie, de facto nie jest wyszczerbiony. I faktycznie, proszę Państwa, na tym mieczu nie ma żadnej szczerby. Po trzecie, dlaczego tam są napisy w różnych językach? To nie może być Szczerbiec. Tam jest w różnych takich opcji. Gdyby to był polski, to by było po polsku. Najkrócej. I jakie są wyjaśnienia? Oczywiście, 12 plemion lechickich i ingerencja kosmitów. Ostrzegamy, proszę nie wchodzić w to, bo niech Państwo... Nie...
Proszę nie wierzyć, szczególnie w kosmitów.
Natomiast, państwo cały tydzień.
Proszę Państwa, tak jak nim przejdziemy do Szczerbca, to chwilkę zostańmy jeszcze z cesarzem Fryderykiem II, ponieważ to właśnie od dziadka jego Rogera II każda koronacja cesarska, cesarzy niemieckich, towarzyszyło jej różne, prawda, regalia. Jednym z nich był płaszcz. Płaszcz koronacyjny. Ten płaszcz koronacyjny, proszę Państwa, proszę sobie zobaczyć w internecie, to będą Państwo zaszokowani. On jest czerwony i są tam napisy w języku arabskim, w alfabecie arabskim i motywy ze sztuki islamskiej. Co więcej, jeśli chodzi o datowanie, to nie odwołuje się do naszej ery i narodzenia Chrystusa, tylko do ucieczki Mahometa z Mekki do Medyny. Więc to a propos tego Festung Europa, twierdzę Europa. I teraz co ze Szczerbcem? No więc ze Szczerbcem mamy to, co wiemy, że najprawdopodobniej Szczerbiec właścicielem był książę Bolesław Pobożny z Wielkopolski. Władysław Łokietek, król, który się koronował w 1320, ożenił się w 1293 z Jadwigą, córką właśnie Bolesława Pobożnego. I co ciekawe, tego dnia, kiedy ogłoszono ich zaręczyny, zmarło się Bolesławowi Pobożnemu. No i przekazał ten Szczerbiec najprawdopodobniej. I co widzimy w tym Szczerbcu? Jakie są teorie? Jest bardzo wiele. Najprawdopodobniej pochodzi z basenu Morza Śródziemnego albo został ukształtowany przez basen Morza Śródziemnego. Albo Hiszpania, albo Sycylia, oba regiony, gdzie są bardzo silne wpływy arabskie. I tutaj odwołujemy się albo, prawda, Sancho IV El Bravo, mówi się też Cantiga de Santa Maria Alfonsa X, no i właśnie Fryderyk II, co świadczy o tych motywach śródziemnomorskich, a więc, proszę Państwa, ja się w ogóle niektórych wyrazów nauczyłem. Ja cały czas się czegoś uczę, więc nauczyłem się wyrazu jelec. Proszę Państwa, jelec to jest w mieczu ta część, którą Państwo mają, żeby go sobie trzymać, żeby Państwu nie latał po ręce. Taki zasłaniający, prawda? Jaką wygląda w przypadku szczerbca? Proszę sobie go obejrzeć. On, jak pisze Zdzisław Żygulski junior, to jest majestatyczny typ miecza mauretańskiego. Widać porównania do Alachineta z Grenady, bo ma kształt półksiężyca. Jak on sam stwierdza, Żygulski, jest oczywistym paradoksem, że miecz noszony przez rycerzy i królów chrześcijańskich zaprzeczał kształtowi krzyża, choć w swojej rytowanej symbolice obsypany był krzyżykami. No cóż, Hiszpanie, walcząc z Maurami, często ulegali urokowi ich stylu. Więc mamy, proszę Państwa, albo Hiszpanię, albo Sycylię. Jak spojrzymy na szczerbca, to co widzimy? Greckie litery na głowicy, alfa i omega, oczywiście nawiązują do Chrystusa i Apokalipsy świętego Jana. Mamy krzyżyki, które się uważa za aragońskie, rozpowszechnione za czasów króla Alfonsa I, zwycięzcy w 29 bitwach przeciw Maurom. No to jest rezultat. 29-0 chyba. Nie wiem, czy wszystkie wygrał, czy kiedyś przegrał, ale w 29 wygrał. Więc mamy jeden motyw hiszpański, ale one się, proszę Państwa, jak dla mnie nakładają, bo jak Państwo znowu spojrzą na dynastię, to mamy coś takiego, że Bolesław Pobożny miał żonę, która się nazywała Jolenta. I generalnie możemy zobaczyć związki z Węgrami, a Węgry miały związki i z Hiszpanią, i z Sycylią, a ojciec Bolesława Pobożnego i właśnie też samym Fryderykiem II, tak, dynastia Arpadów węgierska, powiązana właśnie z Bolesławem Pobożnym, a ojciec Bolesława Pobożnego, Władysław Odonic, parę lat spędził na wygnaniu na Węgrzech i prawdopodobnie brał udział z Węgrami w krucjacie. Więc to wszystko się nie wyklucza, połączenie tych dwóch motywów, hiszpańskiego i sycylijskiego. Kolejne teorie to zakony, znowu, rycerskie walczące z muzułmanami, ale często też będące pod ich silnym wpływem. I tu mówi się i o templariuszach, stąd alfa i omega, i o krzyżakach, i też stąd właśnie litera ozdobna T ma nawiązywać do templariuszy, tak? Pomyliłem się, bo powiedziałem, że te A i O, alfa i omega, nawiązują do templariuszy. A i O, alfa i omega, natomiast nie nawiązują do templariuszy, tylko do innego zakonu, do joanitów. Alfa i omega nawiązuje do joanitów, natomiast litera T i krzyż równoramienny na rozecie, to właśnie one sugerują, że miecz że mieli też na jego kształt, na to, jaką wygląda templariusze. Ale na jelcu miecza zapisane są też starotestamentowe imiona Boga. W wersji zresztą przekręconej, tak? O. Ale wydaje się, że są to słowa... Jakie to są słowa? Żydowskie, tylko zapisane alfabetem łacińskim. Czyli mamy znowu nawiązanie do judaizmu i języka hebrajskiego. I tutaj mamy kolejną teorię, że właśnie to Żydzi wielkopolscy z wdzięczności za nadany im przywilej przez Bolesława Pobożnego, i tutaj związki są oczywiście z kabalistyką, czyli z mistycyzmem żydowskim, że dali mu to jako talizman, ten miecz. No nie, no myślę, że naprawdę chłopaki z ONR-u i Konfederacji teraz są momenty, kiedy
odprowają
niektórzy...
Odprowają sobie z kurtek mieczyki chrobrego.
Rzucają się z okien, jakieś ataki serca. I tutaj jest bardzo ciekawy wątek, bo na dworze Bolesława Pobożnego mieszkał Mikołaj z Polski, lekarz, który studiował w Montpellier w południowej Francji, a tam docierała wiedza właśnie... medycyna i żydowska, i arabska z Hiszpanii. Były nawet skupiska wspólnoty żydowskiej, muzułmańskiej w XII i na początku XIII wieku.
Ciekawe, czy ktoś w Montpellier nas słucha teraz. To by było fascynujące.
Tak,
gdyby nas
zapraszamy
słuchał,
wszystkich mieszkańców Montpellier, żeby do nas dzwonili. Więc jak widzą Państwo, mamy ewidentnie motyw taki, że mamy basen Morza Śródziemnego, południową Francję, Hiszpanię i Sycylię, Fryderyka II cesarza i nasz Szczerbiec, i wątki i muzułmańskie, i żydowskie. Więc jest to kolejny dowód na to, że jak ktoś w Polsce mówi, jak bardzo Polska jest położona nad Morzem Śródziemnym, to musimy wziąć z całym bogactwem i z całym inwentarza, czyli też, przykro mi panowie z ONR-u i Konfederacji, no z judaizmem i islamem.
Ale jak to się stało, że ten miecz, o którym dzisiaj mówisz, czy to, że ten miecz stał się takim symbolem ewidentnie kolejnych królów i nikt się nie dopatrzył tego, że zaraz, ale tu chyba jest coś po żydowsku napisane.
Nie, no to nie było problemu. To akurat nie było problemem, szczególnie, że pamiętaj, że to sytuacja też jest trochę zabawna, bo te imiona są poprzekręcane i to są imiona hebrajskie, ale zapisane alfabetem łacińskim. To jest jeszcze, czyli mamy miecz, który kształtem przypomina miecze muzułmańskie, gdzie mamy właśnie alfabet, znaczy łaciński. Alfabet łaciński, ale słowa hebrajskie i alfabet grecki.
Niesamowite. Dodajmy, bo to...
Skarbiec na Wawelu, tam tak. Jest miecz, tak?
Komuś mogło to umknąć, ale z jakiegoś powodu muzułmanie mieli problem z mieczami, kończąc już o mieczach. Z prostego powodu, dlatego że z daleka to odwrócony miecz wyglądał jak znak krzyża. I tak? Muzułmanie po prostu nie chcieli
i
tego typu
mieczy.
Jest
teoria, że woleli właśnie wygiąć... tak... to zrobić z jelcem, żeby miał kształt półksiężyca. I taki kształt ma właśnie jelec, piękny wyraz, w naszym Szczerbcu.
Drodzy słuchacze i słuchaczki, przypominamy adres lechistan@tok.fm, lechistan@tok.fm. Jak wspomnieliśmy w dzisiejszym odcinku, kilka motywów się już pojawiło wcześniej. Zachęcamy do odsłuchiwania archiwalnych wydań podcastu Lechistan. No i zapraszamy za tydzień. Do usłyszenia, mówi
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Zawsze w piątek po 19:00. Lechistan. Alternatywna historia Polski. Tylko na tok.fm.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Kolejny odcinek za tydzień, w piątek po 19:00. Lechistan.